Byliśmy wczoraj w poranku wnet na Białorusi, tam były protesty przez cały weekend, ale protesty także w Kijowie. Czerwone linie dla prezydenta Zełenskiego wyznaczają ukraińscy patrioci. Wszystko przed dzisiejszym spotkaniem tzw. czwórki normandzkiej w Paryżu, czyli formatu, który ustali w ramach formatu czwórka. Francja, Niemcy, Ukraina i Rosja ma ustalić, co dalej będzie z Donbasem, z Krymem, a być może w ogóle z Ukrainą jako taką na placu w Kijowie. Wśród protestujących jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to opowiadaj.
Jestem na ulicy Bankowej pod siedzibą prezydenta Ukrainy. Tutaj trwa od wczoraj protest tych osób, które obawiają się tego, z czym prezydent Zełenski pojechał do Paryża i jakie jest ostatecznie stanowisko negocjacyjne Ukrainy. Tak jak, Łukaszu, powiedziałeś, dzisiaj rozpoczynają się tam rozmowy w tak zwanym formacie normandzkim, czyli będzie tam w tych rozmowach uczestniczyć prezydent Rosji Władimir Putin, kanclerz Niemiec Angela Merkel, będzie też prezydent Francji Emmanuel Macron i oczywiście będzie Wołodymyr Zełenski. Te rozmowy odbywają się od 2016 roku po raz pierwszy. Ten format normandzki okazało się, że nie działa tak, jak wcześniej planowano. To miała być ta płaszczyzna, która miała doprowadzić już zdecydowanie wcześniej do zakończenia konfliktu na wschodzie Ukrainy, do zakończenia rosyjskiej agresji i do ustalenia tego, co dalej stanie się z Krymem. Ale jak na razie przywódcy tych państw nie zdołali doprowadzić do jakiegoś kompromisu. No i oczywiście dzisiaj są wielkie oczekiwania przed tym spotkaniem. Oczekiwania ma też prezydent Zełenski, jego otoczenie, tak zwana komanda Z. Te oczekiwania zostały postawione bardzo wysoko, bo od początku mówi się o tym, że prezydent jedzie po to, żeby przywieźć pokój. Natomiast ci, którzy protestują, obawiają się, że pokój oznacza kapitulację, ukraińską kapitulację. I dlatego od długiego czasu już na Ukrainie odbywają się demonstracje pod hasłem nie kapitulacja. A wczoraj w Kijowie zebrało się według policji 8 tysięcy, a według organizatorów protestów 25 tysięcy tych, którzy z polityką prawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy nie zgadzają się. Swoje siły połączyły partie opozycyjne, te partie, które funkcjonują w ukraińskim parlamencie, między innymi Europejska Solidarność, której prezydent Poroszenko, ale też Batki Wszyna, której liderem jest była premier Julia Tymoszenko. Wśród tych organizacji są też środowiska, które w parlamencie się nie znalazły, między innymi Nacjonalistyczna Swoboda i wiele innych ugrupowań o charakterze patriotycznym, też inicjatywy społeczne. I wczoraj po Majdanie, po tym jak najpierw odbyło się Łukasz, czy my się słyszymy?
Tak, słyszymy się, kontynuuj po prostu. Czasami cię przerywa raz na sekundę, raz na dwie sekundy, ale sens jest zrozumiały, więc słuchamy dalej. Halo, halo, Pawle?
No przykro mi bardzo, jestem wśród protestujących na ulicy Bankowej. Tutaj od wczoraj, od wieczora zgromadziło się wczoraj tutaj ponad 2000 osób. Część z nich została na noc pod siedzibą prezydenta. Stanęły namioty, stanęła scena bezpośrednio przy samym wejściu do biura prezydenta. Tak to się teraz nazywa. Wcześniej był to sekretariat prezydenta, czyli bezpośrednio pod siedzibą prezydenta Zełenskiego. Jakiego trwa manifestacja. Te osoby, które tutaj pikietowały całą noc, zapowiadają, że odejdą stąd wtedy, kiedy zostaną, będą mieli pewność, że nie doszło właśnie do tej kapitulacji we Francji. Wołodymyr Zełenski nie zaprezentował tam stanowiska, które według nich byłoby niezgodne z ukraińską racją. Przede wszystkim o co chodzi w tych różnicach, a mianowicie ci, którzy protestują, mówią o tym, że pokój nie może być za wszelką cenę. Nie zgadzają się na realizację między innymi wyborów samorządowych na tak zwanych terytoriach okupowanych. Same wybory są przez protestujących dopuszczane, ale w momencie, kiedy Ukraina odzyska kontrolę nad granicami, dopóki ta kontrola nie jest przywrócona, uważają, że te wybory nie mogą być na ingerencjach i tak zwanych formacji nielegalnych, które znajdują się na terenach okupowanych. Protestujący nie zgadzają się też na całkowitą amnestię dla tych osób, które brały udział w walkach po stronie tak zwanych separatystów. No i wśród protestujących tutaj cały czas podnoszony jest postulat przywrócenia do Ukrainy Krymu. Ten postulat w oficjalnych wypowiedziach jest bardzo rzadko. Dzisiaj ukraińskie media cytują aresztują ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Wadyma Prystajkę, który faktycznie właściwie potwierdza w realizację w czasie tych spotkań czy przywróceniu kontroli na ukraińskich granicach. Rzeczywiście ten temat Krymu w tym kontekście najczęściej się nie pojawia. Spotkanie w Paryżu dzisiaj będzie się odbywać w drugiej połowie dnia. Zgodnie z agendą wiadomo, że oprócz w tym formacie czterech liderów przywódców państw dojdzie do spotkania bezpośredniego Wołodymyra Zełenskiego i Angeli Merkel. To spotkanie zostało zapowiedziane w oficjalnej agendzie, ale dzisiaj rosyjskie media mówią o tym, że prawdopodobnie dojdzie też do spotkania Zełenskiego z Władimirem Putinem. Cztery oczy. Po spotkaniach tej czwórki, która być może zadecyduje o tym, jak będzie wyglądał pokój na Ukrainie, ma być konferencja prasowa. A ukraińscy manifestujący mają te obawy. Już skrzykują się na godzinę 19, kiedy już będzie wiadomo, do jakich ustaleń doszło w Paryżu i w zależności od tego, co tam się stanie, będą decydowali, jak dalej będzie wyglądał protest pod sekretariatem prezydenta w Kijowie.
To już na koniec powiedz nam tylko 8 tysięcy wedle policji, 25 wedle demonstrantów. To cały czas jest dość nieduże, jak się wspomni Euromajdan sprzed lat 6.
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o liczebność tych udział w tych manifestacjach, chociaż one też odbywały się w innych miastach Ukrainy, to nie są takie liczby.
To nie są takie liczby i na tych liczbach urwało nam korespondencję z Pawłem. Dzisiaj już pewnie w poranku wnet do Kijowa nie wrócimy, ale w Kurierze w samo południe pewnie będziemy mogli usłyszeć Pawła Bobołowicza. Mamy godzinę 8:51. Czekamy na kolejne połączenie. Mam nadzieję, że to zaraz nastąpi, a zanim na naszej antenie zagości pan redaktor Marcin Makowski z tygodnika Do Rzeczy, no to chyba nie mamy innego wyboru, jak zagrać dla państwa jedną krótką piosenkę. Słuchają państwo Poranka Wnet, a swoje medialne tournée kontynuuje Marcin Makowski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy i portalu Wirtualna Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dlaczego tournée?
No, z telewizji do radia, z radia do telewizji, dlatego no tak, mówię tournée. Okay. Panie redaktorze.
Taki ciężki los dziennikarzy, no trzeba chodzić po tych mediach.
Coś trzeba i trzeba mówić, jeszcze ciekawie, a najlepiej jeszcze mówić ciekawie i prawdziwie. To opiszmy i ciekawie i prawdziwie weekend w polskiej polityce, start pana Hołowni, Szymona Hołowni, debatę prawyborczą w Platformie. Ten weekend jakoś się zapisze w kampanii prezydenckiej, czy to jednak będzie weekend, który przejdzie do historii jak każdy inny?
Nie no, zapisze się oczywiście w sensie takim kronikarskim, tymi dwoma wydarzeniami, bo jakkolwiek byśmy ich nie oceniali, zaraz do tego przejdziemy, no to rozpoczynają one pewien etap kampanijny. To znaczy jeden kandydat się już zadeklarował, dosyć wyraźnie to kandydat pod względem takim formalnym ciekawy, bo obywatelski, no a z drugiej strony chociaż zupełnie miałka i wybrana z emocji politycznych debata prawyborcza w Platformie, no to jednak pokazała nam pewien stan intelektualny tego, czym Platforma Obywatelska jako partia i jej kandydaci dzisiaj są. To znaczy są ludźmi, którzy mieli zadanie tchnąć jakiś wiatr zmian w Platformę, która od dłuższego czasu się tożsamościowo boryka z tym, jaką partią jest, jakich ludzi wystawia i czym chciałaby w polityce być, a na żadne z tych pytań nie odpowiedzieli, właściwie powtarzając jakieś takie frazesy o byciu prezydentami wszystkich Polaków i tak dalej i tym podobne. Właściwie wśród dziennikarzy wszystkich redakcji, jakie obserwowałem na Twitterze, poza politykami Platformy i to też nielicznymi, jednym głosem wszyscy mówili, że ta debata była właściwie wtórna i zbędna. No więc jakościowo to zapewne nie były jakieś przełomowe wydarzenia.
Ale może wewnętrznie, może to jest tak, że dzisiaj gościem Poranka Wnet był Bogusław Sonik, no i on tak obserwuje pana Jaśkowiaka od pełnej niechęci politycznej do zaciekawienia. Może to jest istotna debata pod względem siły kontrkandydata pani marszałek Kidawy-Błońskiej.
No na pewno nie było, trzeba zrobić wiele, żeby błyszczeć przy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej podczas tej debaty, bo przy całym szacunku do pani marszałek wszystkie błędy, które popełniała przy tym pierwszym takim przedstawiającym im jako kandydatkę na premiera przemówieniu, czyli czytanie z promptera, mylenia terminów, jakiejś takiej niepełności językowej, takim jakimś zacinaniu się podczas mówienia, no, to wszystko właściwie wygląda tak, jakby się pani marszałek absolutnie niczego nie nauczyła. Właściwie nie dorastała do tej roli, którą ma pełnić za chwilę. No, tutaj prezydent Jaśkowiak na pewno może być kandydatem interesującym pod względem takim, że trochę się jednak różni od Małgorzaty Kidawa-Błońskiej takim skrętem bardziej w kierunku liberalnym, więc gdzieś tam przynajmniej pozornie ten pluralizm w Platformie występuje, ale no to jest takie wybieranie właściwie z dwóch kandydatów, którzy wypadli słabo, przez pryzmat tego, który wypadł tylko nieco lepiej. Nie wiem, czy o to chodziło Platformie Obywatelskiej.
A pan redaktor po tej debacie i w ogóle po tej kampanii myśli, że to jest realna kampania, realne starcie dwóch kandydatów, którzy mają mniej więcej podobne szanse na nominację Platformy, czy to jest podobnie jak przy okazji poprzednich prewyborów w Platformie, czyli Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego, gdzie ten ostatni powiedział, że to była kampania prawyborcza ustawiona?
No tak, w drugiej nie chcę kandydować. No sam fakt, że prezydent Jacek Jaśkowiak zgłaszał się w kopercie, w aurze tajemnicy, z ostatniego dnia właściwie nie było wiadomo, czy ktokolwiek się zgłosi. Grzegorz Schetyna tam pewnie stawał na głowie, żeby uniknąć jeszcze większej kompromitacji, czyli braku tej zapowiedzianej debaty przedwyborczej. Ja uważam, że Platforma dzisiaj właściwie już jest partią, kto jest smukowa. Więc kogokolwiek by nie wystawiła, jakby ta debata nie wyglądała, to nie zmienia podstawowego faktu, że trudno tutaj poczuć realne emocje, realną ekscytację. Właściwie wszyscy oglądamy takie debaty i z taką nadzieją, że wyjawi się jakiś nowy lider Platformy, który odświeży formację opozycyjną i prawdziwie postawi jakieś wyzwanie przed Prawem i Sprawiedliwością jako partią rządzącą. Tymczasem jest to bezpieczne, wtórne i nawet Jaśkowiak, który przecież jeszcze niedawno w radiach zapewniał, że będzie tam legalizował małżeństwa homoseksualne, jak będzie prezydentem, nagle też tępi te swoje ideowe ostrze. Nawet na łonie Platformy te wszystkie różnice, które były ciekawe, też się dziś niwelują. Także no to wyglądało troszeczkę jak debata z przymusu, a nie realna różnica i możliwość wybrania kandydata. Mało to było interesujące, tak powiem w dużym skrócie.
To jeszcze drugi wątek naszej rozmowy, czyli Szymon Hołownia. Może to było ciekawe, może to było wczorajsze, bo debata w Platformie była w sobotę. Wczoraj był start, oficjalny start prakampanii czy prekampanii pana Szymona Hołowni. To było ciekawe, świeże, intrygujące dla pana?
Oglądałem tę transmisję na Facebooku, tak jak zresztą chyba zamierzał, żeby to wyglądało, Szymon Hołownia, czyli nowoczesne media, streaming i tak dalej. No oceniając po tych pierwszych jakichś, nie wiem, sygnałach, które z tego wszystkiego wypływały, no to oglądało ją kilkanaście tysięcy osób. Niespecjalnie wiele, jak na wieczór, popołudnie, niedzielne. Druga sprawa, z tego co słyszałem od ludzi, którzy tam byli w Gdańsku, nie było jakiegoś wielkiego szału i entuzjazmu za kulisami tego całego wieczoru wyborczego i też po nim. Raczej wszystko przebiegało stosunkowo spokojnie i nie było widać, że tu ktoś nagle zmieni historię i napisze na nowo. No i też Szymon Hołownia na pewno jest intrygujący jako kandydat społeczny, fajnie się będzie wpisywał w całe spektrum kandydatów, może jeszcze zaskoczyć, to jest pół roku ponad do wyborów, więc może zyskiwać tylko z czasem, a nie tracić. Ale tego pierwsze przedstawienie się mnie osobiście nie przekonało, wyglądał jak ksiądz na kazaniu, który nie wyszedł z fazy fascynacji Paulo Coelho, tak napisałem na Twitterze zaraz potem, jak obejrzałem to przemówienie, no i pod tymi słowami się dzisiaj też podpisuje, no bo...
A co wiemy o zapleczu, bo to jest...
Kościółkowy.
To jest kaprys celebryty telewizyjnego, czy to jest jednak jakiś plan polityczny? Co się kryje za Szymonem Hołownią?
A tam byli dziś ludzie Donalda Tuska w tle tego wieczoru jako sympatycy, tak się przedstawiali, ale to nigdy tak nie działa. W polityce nikt nie przychodzi po prostu, bo dziś akurat na urlop pojechał do Gdańska, tylko celowo się przyjeżdżał na takie wydarzenia, żeby też coś zamanifestować. No i nie było wątpliwości, że to, co mówił Szymon Hołownia, wpisywało się w to, co powiedział Donald Tusk w pierwszym wywiadzie już o tym, kiedy przestał być szefem Rady Europejskiej, czyli że on chciałby budować nowoczesne konserwatywne centrum, dzielić Polaków, ale łączyć. No i nagle pojawił się taki kandydat, który właściwie powtarza to samo, co mówił Donald Tusk, który z tych wyborów się wycofał i nie chce kandydować. Więc oczywiście to nie musi się wszystko spinać w całość pod względem personalnym, żeby ktoś tam kogoś namaścił i to jakiś większy plan, ale z drugiej strony wcale bym się nie zdziwił, bo Szymon Hołownia przecież nie kandyduje, żeby te wybory wygrać. No, raczej zakładam, że to jest niemożliwe. No więc po co kandyduje i wydaje te, jak twierdzi, swoje pieniądze? No chyba po to, żeby być może coś po tych wyborach zrobić, czyli być, czyli jak zakładam, stworzyć partię. I dokładnie o czymś takim mówił Donald Tusk, że potrzeba takiego nowego centrum w Polsce. No, może to jest próba kreacji takiego lidera. No,
ale
tak, tak ja bym to czytał.
To by znaczyło, że Donald Tusk się pokłócił, obraził albo nie wierzy w sukces PSL-u, Koalicji Polskiej i jej prezesa, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza.
To wcale nie musi być takie zero-jedynkowe, bo on może, może delikatnie popierać, może umiarkowanie sympatyzować, może się przyglądać, a jak się okaże, że na przykład Hołownia zyska znacznie lepszy wynik od Kosiniaka, no to nagle się zdecyduje i opowie jednoznacznie, a jak Kosiniak-Kamysz, a Hołownia się jako projekt nie uda, to będzie stawiał na PSL, tak jak zapowiedział w tej rozmowie w TVN-ie, żeby chciał takiego mariażu ideowego Platformy z PSL-em. Donald Tusk pokazał, jeżeli coś o nim wiemy, swojego polityczny modus operandi, to to, że bardzo długo czeka, zwleka, waha się i decyzję podejmuje w ostatniej chwili, widząc już z czym ma do czynienia. No i tak samo tutaj zakładam, że wspiera, sympatyzuje i będzie działać, jak zobaczy, jak to się skończy.
Chociaż akurat mariaż CDU-CSU, bo chyba o tym marzy Donald Tusk, w Polsce nie ma się ostatnio najlepiej. Nic by nie wskazało, żeby no nie w Polsce bardzo miał się czuć znowuż tak dobrze. Marcin Makowski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy, portalu Wirtualna Polska, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. 9:04 na zegarach. No to najwyższa już pora na przegląd prasy, który zacznie się teraz.